Tomasz Rożek. Władza, pieniądze, nauka. Jak chciwość, ideologia i szaleństwo wypaczyły badania naukowe. Wydało wydawnictwo Nauka to lubię. Czyta Krzysztof Zimoch. Od autora. Dla bliskich mi osób. Wiecie, kim jesteście. Dziękuję wam za wsparcie. Dom na ruchomych piaskach? Nauką posługują się nie tylko czyści jak łza badacze, ale także oszuści, ściemniacze i karierowicze. A wiedza naukowa czasami zamiast oświetlać drogę, zaślepia i staje się narzędziem manipulacji i destrukcji. W tej książce zaglądam za kulisy historii, w których granica między prawdą a fałszem rozmyła się pod ciężarem ludzkich słabości. Nauka odgrywa fundamentalną rolę, wpływając na niemal każdy aspekt naszej egzystencji. Nie jest abstrakcyjną dziedziną, zarezerwowaną dla ekspertów pracujących w wieżach z kości słoniowej, lecz stanowi integralną część naszego otoczenia. Wszechobecność nauki czyni ją jednak niekiedy ciężarem, który musimy dźwigać. Nie mamy bowiem dla tej wszechobecności alternatywy. A tam, gdzie nie ma poczucia realnego wyboru, mogą pojawić się patologie. Medycyna przedłuża życie. Inżynieria pozwala budować mosty i samoloty. Fizyka i chemia stoją za energią elektryczną i materiałami, z których korzystamy codziennie. Te korzyści mają jednak swoją cenę. Nauka bywa wszak źródłem destrukcji, jak w wypadku broni masowego rażenia, albo wtedy, gdy odkrycia naukowe i technologie trafiają w ręce podłych ludzi. Czy zatem gra jest warta świeczki? Czy nie byłoby bezpieczniej zarzucić rozwój? Tylko jak miałby wyglądać ten powrót do jaskiń, skoro dzisiaj, niezależnie od poglądów, wszyscy w nauce jesteśmy głęboko zanurzeni? Przykład? Ludzie, którzy uważają, że globalnego ocieplenia nie ma, a jeśli jest, to na pewno nie spowodowane działalnością człowieka, chętnie podpierają się statystykami czy publikacjami naukowymi. Z jednej strony twierdzą, że o zmianach klimatu nie można nic powiedzieć, bo takie parametry jak na przykład temperatura monitorujemy od niedawna, w skali zmian, o których mówimy. Z drugiej zaś podają dane dotyczące na przykład optimum klimatycznego w Europie 1000 lat temu. W tym okresie średnie temperatury były rzeczywiście wyższe. Ale skąd dzisiaj to wiemy? Czy nie dzięki pracom klimatologów, których praca, intencja, a nierzadko także prawdomówność tak często są podważane? Spory dotyczące tematów takich jak klimat, szczepienia, energetyka, modyfikacje genetyczne i wiele, wiele innych nie toczą się więc pomiędzy tymi, którzy czerpią ze zdobyczy nauki i tymi, którzy je ignorują. W rzeczywistości wszystkie strony dyskusji, a jest ich często znacznie więcej niż dwie, korzystają z terminologii naukowej, ale także konkretnych naukowych odkryć i ustaleń. Co więcej, chętnie tak żonglują danymi, by potwierdzić stawianą przez siebie tezę. Dość ryzykowna strategia, biorąc pod uwagę, że wiedza naukowa jest zawsze mniej lub bardziej prowizoryczna i podlega rewizji. To może wyglądać na jej ogromną słabość, ale dla mnie właśnie stanowi jej siłę. Niepewność jest nieodłączną częścią procesu poznawczego. Albo inaczej mówiąc, nie da się poznawać rzeczywistości, będąc pewnym tego, co się widzi, mierzy czy wylicza. Nauka to bardziej niepewność niż pewność. Niepewność, która napędza do poznawania. Z drugiej strony ta niepewność jest też irytująca i nieintuicyjna. Nasze mózgi ewoluowały w świecie codziennych doświadczeń, gdzie intuicja sprawdza się dobrze. Więcej, mózg jest wyuczony podejmowania szybkich decyzji na podstawie skąpych zbiorów danych. Nauka tymczasem często podważa te instynkty. Ziemia wydaje się płaska. Mało tego, wszystkie zmysły mówią nam, że jest płaska. Czas płynie wolniej przy dużych prędkościach. Cząstka może być w dwóch miejscach naraz, a gorąca woda może, w niektórych sytuacjach, zamarzać szybciej niż zimna. Mało? Proszę bardzo. Wieloryb jest bliżej spokrewniony z krową niż z jakąkolwiek rybą. Wszechświat rozszerza się we wszystkich kierunkach, ale nie ma środka. Każdy punkt wydaje się jego centrum. W temperaturach bliskich zera absolutnego hel staje się nadciekły i może pływać w górę po ściankach naczynia, jak gdyby ignorował grawitację. A gorące jabłko w cieście może oparzyć usta bardziej niż samo ciasto. Mimo że mają przecież identyczną temperaturę. Rzeczywistość często kwestionuje to, co podpowiadają nam zmysły i codzienne założenia. Zjawiska, które opisałem wyżej, brzmią absurdalnie, niezgodnie ze zdrowym rozsądkiem. Ale musimy to zaakceptować, bo taka jest rzeczywistość. Nauka pozwala tę rzeczywistość wytłumaczyć, choć intuicja ją przecież odrzuca. Nie znaczy to, że jesteśmy jak na ruchomych piaskach, że każdy pogląd jest równie wiarygodny i niewiarygodny, że każde stwierdzenie jest równie bliskie prawdy czy od niej dalekie. Nauka, w przeciwieństwie do ideologii czy religii, nie toleruje dogmatów. Jest oparta na zasadach rewaluacji i kwestionowania autorytetów. Ale sceptycyzm także musi mieć jakieś granice. Podważanie wszystkiego bez dowodów, argumentów, tak samo prowadzi na manowce jak dogmatyzm. Jeśli idea nie może być kwestionowana, to nie jest nauką, lecz ideologią. I to właśnie wyznacza granice między tymi dwoma podejściami. W nauce nie ma miejsca dla kapłanów, którzy narzucają niepodważalne prawdy. Nie ma też jednak miejsca dla supersceptyków, którzy każdy podręcznik czy publikację naukową wrzuciliby do niszczarki. Jak znaleźć odpowiednie proporcje? Jak nie popaść ani w jedną, ani w drugą skrajność? Czy w ogóle da się takiego popadnięcia uniknąć? Myślę, że uczenie się i słuchanie tych, którzy są po obydwu stronach, jest bardzo twórcze, a zarazem chyba naiwne. Historia pokazuje, że ta wolność od dogmatów jest iluzoryczna. Nauka, choć teoretycznie czysta, często pada ofiarą ludzkich słabości. I niezrozumienia, że wcale nie jest ona jedynym źródłem poznania i nie potrafi odpowiedzieć na wszystkie nurtujące nas pytania. Na przykład te o moralność, cel istnienia czy sens życia, choć sama może być sensem życia dla tych, którzy nią się zajmują. Gdy naukowcy próbują odpowiadać na fundamentalne pytania, wkraczają na teren filozofii, religii czy etyki. Tyle tylko, że na tych obszarach kompletnie nie działają naukowe metody. Kult nauki rodzi ryzyko. Od nadużyć w imię postępu, po ignorowanie ludzkich wartości na rzecz czystej efektywności. Czerpiemy z nauki, bo w praktyce nie mamy wyjścia. Inne sposoby poznania, intuicja, tradycja, chłopski rozum nie dostarczają powtarzalnych, testowalnych narzędzi do radzenia sobie z materialną rzeczywistością. Religia czy filozofia mogą inspirować, mogą dopełniać, lecz dzięki nim samym nie zbuduje się samolotu, nie zrozumie fizyki atmosfer, ani nie wyleczy choroby. I to nie zarzut. Nie temu one służą. Nauka, mimo wad, jest więc jedyną metodą, która pozwala odróżnić fakty od iluzji przez empiryczne testy i falsyfikowalność. Gdy jednak z tymi naukowymi narzędziami znajdziemy się na nienaukowym polu, metody weryfikacji zawodzą, a konsekwencje tego mogą być poważne. Nauka kojarzy mi się z mapą rysowaną nocą podczas marszu przez nieznany teren. Mapą pełną zmian, białych plam i błędów. W niektórych miejscach papier jest już niemal na wylot przetarty od ciągłych poprawek. W innych nie ma nawet pojedynczego śladu ołówka. Po prostu nie wiemy, co tam się znajduje. Czasami ta mapa jest wystrzępiona, czasami poplamiona od upadku w błoto. Owszem, mamy tak zwaną metodę naukową, kompas, który, gdy uczciwie stosowany, pozwala na korygowanie kursu. Niestety w ciemnościach, naszej ignorancji albo naszego zaślepienia, nie zawsze widać jego wskazania. A wtedy brniemy na oślep, słuchamy wskazań intuicji albo próbujemy znaleźć wymalowane na drzewach drogowskazy. Bywa, że wtedy także chodzimy na skróty, które potem się na nas mszczą. I wiedząc to wszystko, wciąż będę twierdził, że wspomniana mapa to najlepsze, co mamy. I że alternatywy, jeżeli są, moim zdaniem prowadzą do stagnacji i chaosu. Nikomu z nas taka rzeczywistość nie przypadłaby do gustu. A zatem nie mamy wyjścia. Trzeba iść do przodu, wyciągać wnioski z porażek i upadków i mocno się pilnować, by nie spaść z urwiska i nie skręcić karku. W tej książce opisuję kilkanaście historii. Do niektórych z napisanych przeze mnie rozdziałów czerpałem informacje z filmów, które były emitowane na kanale Nauka to Lubię i kanale Zero na platformie YouTube. Dlatego muszę i chcę bardzo podziękować redakcji Fundacja Nauka to Lubię, a szczególnie Krzysztofowi Kurdyle i Andrzejowi Chodzeńskiemu, którzy nad częścią z tych tematów pracowali. Tomasz Rożek.